Powracamy do spotkania z doktorem Sławomirem Cęckiewiczem i teraz Państwa zapraszam, jeżeli Państwo mają własne pytania, do Pana doktora można do nas dzwonić 1-630-369-2535. Uprzejmie proszę radio wyłączyć z chwilą, gdy słyszymy się przez telefon w studio dr Sławomir Cęckiewicz. Otwarty mikrofon, dobry wieczór.
Witam serdecznie. Ja mam takie pytanie z dziedziny wyjazdu niektórych naukowców, często i też młodych, w okresie PRL-u do Stanów Zjednoczonych, którzy nie zgodzili się na współpracę i czasem kończyło się to tragicznie. Ktoś wypadł przez okno lub zginął w taki czy inny tragiczny sposób. Czy jest jakiś dział w IPN-ie, który zajmuje się tą sprawą? Znam osobiście jeszcze z tych lat profesora, syna profesora Piszka z Politechniki Krakowskiej, który w ten sposób zginął. Niestety ojciec też nie żyje teraz. Czy mógłby Pan udzielić informacji, jeśli Pan taką posiada, czy Instytut Pamięci Narodowej się tym zajmuje?
Z tego co wiem, w Instytucie Pamięci Narodowej nie istnieje żaden zespół badaczy, ani nawet nie ma takiej osoby, powiedzmy jednej czy dwóch osób, które by zajmowały się badaniami polonijnymi, czy sprawami, o które Pani pyta. Tak nieskromnie trochę powiem, że byłem jedyną osobą, która się tym interesowała i zajmowała w IPN-ie. Był nawet kiedyś pomysł na projekt badawczy dotyczący Polonii Amerykańskiej i emigracji polskiej, taki szerszy projekt, ale on w zasadzie upadł. Ukazało się kilka publikacji, ale zespołu badawczego, który by zajmował się tematyką polonijną, również tymi sprawami, o których Pani mówi, nie ma. Zresztą ja muszę przyznać, że nie znam takich historii, o których Pani mówi. Nie chcę ich kwestionować, ale po prostu nie znam takich przypadków.
Ale czy w IPN-ie toczyły się jakieś dyskusje, czy rozważano stworzenie takiej specjalnej grupy, która zajmowałaby się właśnie sprawami polonijnymi, ponieważ nas to niezwykle nurtuje. Wiemy, że Polonia była infiltrowana niemal. Każda organizacja polonijna miała swojego opiekuna albo kilku opiekunów. Są podejmowane indywidualne próby. Marek Ciesielczyk, politolog, przyjeżdża od czasu do czasu, robi swoje badania. On ujawnił kilka nazwisk. A oczywiście były pewne zgrzyty, były osoby, które twierdziły, że niesłusznie znalazły się redaktor Andrzej Jarmakowski, zresztą pan pisał też oświadczenia na ten temat, stwierdzając, że Jarmakowski nigdy nie był współpracownikiem SB, ale istnieje ogromny głód takich informacji, ale z drugiej strony obawiamy się, żeby to nie były informacje połowiczne albo informacje przygotowywane na zlecenie, ponieważ ktoś chce zniszczyć swojego wroga biznesowego, czy politycznego, czy jakiegokolwiek innego, żeby to było robione naprawdę przez tę instytucję, a nie osoby, tak jak to powiedział premier Tusk, historycy gończy, którzy działają na czyjeś zlecenie. Czy były takie próby podejmowane, żeby tematyką polonijną się zastrzec? Wiemy, że w konsulacie za czasów PRL-u była taka kartoteka Polonia bodajże i ona gdzieś musi się znajdować w tym momencie.
Oczywiście w Instytucie Pamięci Narodowej za czasów mojej pracy, no, pracowałem 8 lat w IPN-ie, takie dyskusje były, ale generalnie no, powiem w ten sposób. W zasadzie poza dyskusję nigdy żeśmy nie wychodzili, a jak już, to jakby liczono na to, że ja opublikuję jakąś większą książkę, jakąś syntezę po prostu działalności SB na tym odcinku amerykańskim. No, ja opublikowałem w kilku swoich pracach dość duże teksty na ten temat, począwszy od mojego doktoratu o Tadeuszu Kattelbachu, gdzie ostatni rozdział jest praktycznie cały poświęcony latom 60. i 70. działalności SB i MSZ-u i różnych innych agent PRL-owskich na odcinku walki z Polonią amerykańską, ale no jak mówię, po prostu nie ma żadnego projektu badawczego, który by skupiał na przykład historyków zajmujących się Polonią. Zresztą oczywiście problem Polonii, emigracji, w ogóle Polaków na świecie jest problemem na tyle szerokim, problemem badawczym, że on nie dotyczy jakby tylko możliwości badawczych Instytutu Pamięci Narodowej, aczkolwiek uważam, że w IPN-ie powinien być taki zespół, ale obawiam się, że nie ma kompetentnych historyków, którzy by się tym w ogóle chcieli zająć. w IPN-ie. Natomiast wielu historyków zajmuje się oczywiście tematyką polonijną. Wyszły dwie książki pani profesor Wojdan z Uniwersytetu Wrocławskiego na temat Kongresu Polonii Amerykańskiej, do której to książki można mieć, do których to książek można mieć wiele uwag i pretensji, no ale jest to pierwsza synteza dziejów KPA. No jest wielu historyków, którzy na przykład gdzieś tam pod auspicjami Instytutu Polonijnego Uniwersytetu Jagiellońskiego publikują artykuły, ale ta tematyka, o którą pani redaktor mnie pyta, po prostu nie znajduje szerszego zainteresowania. No i powiem jeszcze coś takiego, no ja właśnie nie chcę prowadzić tych badań po łebkach, rzeczywiście zajmuję się tym wiele lat. Pierwsze materiały zebrałem przy okazji przygotowywanej swojej pracy doktorskiej. Można powiedzieć, że przeryłem po prostu archiwa MSZ-u, archiwum akt nowych, akta partyjne, czyli analizowałem jakby wszystkie agendy, które zajmowały się tematyką polonijną. Oczywiście dużo zebrałem materiałów w Instytucie Pamięci Narodowej, posiadam myślę duży zasób wiedzy, ale uważam, że takie po prostu no, puszczanie po prostu jakichś takich newsów na podstawie jednej czy dwóch teczek, że to nie ma większego sensu, przynajmniej w moim przypadku, ja mówię za siebie, i opublikuję kiedyś po prostu większą pracę na ten temat. Jestem teraz tak pochłonięty swoimi dwoma książkami, że po prostu nie mam czasu oczywiście tego w tej chwili robić, aczkolwiek badania kontynuuję. No jeśli już, to uważam, że należy pisać artykuły, a nie na forum publicznym przed Polakami, którzy oczywiście przychodzą głodni jakiejś tam wiedzy historycznej na ten temat, rzucać jedno czy dwa nazwiska i to są takie igrzyska, które po prostu nie mają większego sensu. Ja przyznam się pani redaktor, że miałem taką sytuację na przykład w Nowym Jorku na spotkaniu promocyjnym książki o Wałęsie. Wstał pewien człowiek, który mnie bardzo ostro atakował za niszczenie legendy i ukrywanie prawdziwych agentów. No i znalazłem się w bardzo takiej trudnej sytuacji, bo ja o tym człowieku wiem sporo. Ta osoba była milicjantem, funkcjonariuszem Milicji Obywatelskiej przez lata. Później działała w środowiskach polonijnych wschodniego wybrzeża. No i odpowiedzialność za słowo historyka po prostu nakazała mi jakby zamilczeć w tej sprawie. Znaczy próbowałem z nim merytorycznie dyskutować, ale no w sytuacji, w której jest 200 osób na sali, po prostu ja nie wiem, co się może wydarzyć za chwilę. I no nie broniłem się w ten sposób, że jakby jego personalnie zaatakowałem jako osobę, znaczy bym zaatakował jako osobę, która jakby nie ma prawa do zadawania tego typu pytań.
Doktor Ciesielczyk, do którego pan uczynił właśnie aluzję, mówiąc o tych otwartych spotkaniach, ujawnianiu nazwisk, w swojej odpowiedzi na pana odpowiedź napisał, że praktycznie pan, mimo że zajmuje się sprawami między innymi Polonii od 9 lat i składa publicznie obietnice, że ujawni nazwiska agentów, nie ujawnił praktycznie, tutaj cytuję, żadnych konkretnych i istotnych zarazem szczegółów dotyczących działań współpracowników SB w środowisku polonijnym. Dalej pisze, że być może jest pan nową wersją Michnika, który w pewnym momencie, jak pamiętamy, miał dostęp do archiwów, wtedy to były archiwa MSW, prawda? I nic z tego nie wyszło, nic, świat, Polacy, Polonia nie dowiedzieli się na temat tego, co pan Michnik tam zastał. No i jest tutaj takie porównanie, że być może pan również znajduje ważne informacje, ale postanowił się nie ujawniać ich.
No dobrze, ale jaką wartość merytoryczną mają tego typu zarzuty? Znaczy, można mnie przyrównać do Adama Michnika, Bronisława Geremka i Jacka Kuronia i jeszcze po prostu do wielu ludzi lepszych i gorszych. Ale z tego tak naprawdę nic nie wynika poza tym, że osoby, które formują tego typu poglądy, dają dowód na to, że nie znają nie tylko moich publikacji na ten temat, ale w ogóle nie są oczytani w literaturze przedmiotu. W roku 2004 wydałem książkę o Tadeuszu Kattelbachu, gdzie ja konkretnie opisałem na przykład rzeczy, które wywołały tutaj nieprawdopodobną burzę. Ja miałem telefony z Orchard Lake, miałem telefony z amerykańskiej Częstochowy, bo opisałem po prostu rolę tych dwóch ośrodków z konkretnymi nazwiskami, jakie rzeczy, jakie przedsięwzięcia po prostu były w latach 70. w tych sprawach, powiedzmy, współpracy z komunistami realizowane. No, że mi jest w ogóle jakby trudno po prostu bronić się przed takimi zarzutami, bo muszę siebie cytować po prostu. Znaczy, ktoś, kto się zajmuje tematyką polonijną, po prostu powinien znać tę literaturę. Zakładam, że nie zna pan Ciesielczyk tego, co ja napisałem, a to bardzo źle świadczy o nim jako o badaczu, ale no ja nie będę się po prostu zniżał do tego poziomu i co, będę teraz dyskutował o tym, czy pan Ciesielczyk coś przeczytał, czy nie przeczytał, albo nie, co pan Ciesielczyk opublikował i ujawnił. No dobrze, jak on uważa, że on po prostu wie więcej od Cęckiewicza, to niech po prostu pisze. Ja mu w ogóle nie zakazuję. Ja się cieszę w ogóle, że pan Ciesielczyk się tym zajmuje i chce, żeby jeszcze było 100 panu Ciesielczyków i 200 panów Cęckiewiczów. I po prostu ja z nikim nie rywalizuję, ja po prostu systematycznie sobie zbieram materiały na ten temat. Pan Ciesielczyk nie dał mi złotówki, nie jest moim szefem po prostu, żeby miał prawo do tego i mandat do tego, żeby po prostu mnie teraz rozliczać, czy ja coś napisałem, czy
no
nie
panowie
napisałem.
Panowie macie swoje podejście do tego, co wielu z nas przeciętnych odbiorców tych informacji martwi, to, że jednak niektóre nazwiska, które są ujawniane, są nagłaśniane przez wszystkie media. Pamiętamy sprawę biskupa Wielgusa i wiele innych. Tak. Chcielibyśmy, żeby osoby, które działały na szkodę Polonii i być może w dalszym ciągu są aktywne w naszym środowisku, zostały ujawnione i to się nie dzieje. I tutaj chyba stąd bierze się ta frustracja, że pan Ciesielczyk zarzuca panu, że miał pan możliwość przez 9 lat zweryfikować pewne informacje i...
No niestety to też świadczy o braku wiedzy na temat tych archiwaliów. No, co to znaczy, że ja od 9 lat mam materiały i nie chcę ich po prostu opublikować. 9 lat temu badanie spraw polonijnych polegało na tym, że było jedno archiwum, archiwum akt nowych, gdzie ja po prostu niczym puzzle zbierałem materiały z Towarzystwa Polonia i z Komitetu Zagranicznego KCPZPR, gdzie znajdowałem jakieś po prostu materiały na temat spraw polonijnych. Później oczywiście doszło jeszcze archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie zanalizowałem cały wydział konsularny za lata 45-80. Tak wyglądały na początku badania polonijne. Później oczywiście pojawił się IPN, ale to też nie jest po prostu taka no, przygoda wspaniała, jaką się tutaj zdaje sugerować pan Ciesielczyk, dlatego że szereg z tych materiałów po prostu wciąż nie jest jawnych. I że tak powiem, no coraz więcej jest materiałów ujawniana, odtajniana, ale zapewniam, że ja po prostu nie siedzę w domu i nie śpię, tylko badam te materiały i skrupulatnie po prostu analizuję i raz po raz je ujawniam. No co mam teraz po prostu wymienić wszystkie artykuły i nazwiska, o których pisałem, no nie wiem, dzisiaj się ukazał, czy wczoraj Kurier w Chicago, gdzie opisałem bardzo wpływową postać polonijną na wschodnim wybrzeżu, co prawda to był kiedyś prezes Centrum Polsko-Słowiańskiego. Chodzi tutaj o pana Tadeusza Chabrowskiego, który został zawerbowany przez SB jeszcze jako zakonnik z Jasnej Góry, przerzucony do Stanów Zjednoczonych i robił tutaj wielką karierę polonijną. No ale jakby to nie jest poziom dyskusji, w której ja chcę uczestniczyć. Znaczy ja się cieszę, że pan Ciesielczyk ujawnia.
I bardzo dobrze, że są takie osoby, które to robią, bo to wymaga sporo czasu i własnych nakładów finansowych bardzo często.
Oczywiście.
Jakie, proszę pana, jest uzasadnienie utrzymywania w dalszym ciągu tych wyodrębnionych czy zastrzeżonych archiwów, które mogłyby może w końcu pozwolić ustabilizować, uspokoić nastroje polityczne i społeczne?
No podam jeden przykład. Przykład, którym się zajmuję od lat, całkiem niedawno, bo chyba 2 miesiące temu opublikowałem duży artykuł w Rzeczpospolitej na temat tej osoby. Chodzi o Gromosława Czempińskiego, który był rezydentem wywiadu właśnie w Chicago w latach 75-76 i który zajmował się między innymi tematyką polonijną. Jego akta personalne, czyli również te, które obejmują jego działalność wywiadowczą w Chicago, są aktami w zbiorze zastrzeżonym, są aktami tajnymi. Wszystko, cała wiedza, którą mam na temat Czempińskiego, pochodzi z pośrednich źródeł. Bardzo dużo o nim czytałem, ale...
Dlaczego one są w dalszym ciągu zastrzeżone?
No, dlatego, że w zasadzie ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej mówi dość jasno to, że osoby, które zostały pozytywnie zweryfikowane po roku 90, po maju 90 roku, głównie to dotyczy tak naprawdę funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, ich akta osobowe będą zastrzeżone, nie będą po prostu aktami jawnymi. I Czempiński był szefem Urzędu Ochrony Państwa i po prostu jego akta są w dalszym ciągu tajne. Nie zawsze i w ostatnim czasie to się zmienia. Szereg oficerów Służby Bezpieczeństwa aktywnych po roku 90 jako funkcjonariuszy wywiadu, czy to wojskowego, czy cywilnego, ich akta są dzisiaj odtajniane. Tu mogę powołać się na przykład powiedzmy generała Dukaczewskiego, który działał w Waszyngtonie jako oficer pod kryptonimem Speedy. Jego akta sobie zamówiłem, po prostu są, jest coraz więcej materiałów tego typu po prostu jawnych, czy generał Malejczyk, który nadzorował kierunek, powiedzmy, niemiecki, ale również interesował się Kanadą jako oficer oddziału Y w wywiadzie wojskowym, a który po roku 90 był też szefem wojskowych służb informacyjnych, więc to jest po prostu ogromna praca, to rzeczywiście powinien robić jakiś wielki zespół, żeby te wszystkie rzeczy po prostu poskładać i ukazać, ale no to pokazuje po prostu też to, co mówię, myślę, że ukazuje bardzo ważny taki aspekt, że szereg osób zainteresowanych tym, żeby nie ujawniać ich roli sprzed roku 90, po prostu jest aktywna w życiu publicznym, urzędowym po roku 90. I tutaj ustawa, tutaj IPN w ogóle nie ma w ogóle nic do powiedzenia, ani prezes, dlatego że dysponentami tych materiałów są następcy prawni służb, które wytworzyły te materiały, czyli w przypadku na przykład służb wojskowych to będzie szef wywiadu wojskowego, w przypadku służb cywilnych, czyli właśnie tego departamentu pierwszego MSW, który działał tutaj za pomocą różnych rezydentur, właśnie ta rola Czempińskiego, Petelickiego w Nowym Jorku, jego akta też są tajne, o tym mógłbym bardzo dużo mówić.
Dlatego
mało tego,
Macierewicz
nawet
musiał być zniszczony, żeby
no oczywiście, że tak, na przykład przeciąć. W MSZ-cie, pani redaktor, no miałem taką sytuację, że wystąpiłem w związku z tym, że akta Petelickiego, który był wicekonsulem w Nowym Jorku i zajmował się Polonią, czyli był formalnie na etacie MSZ-u, oficer MSB, który przyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych jako dyplomata, więc musieli mieć oni akta osobowe w MSZ-cie również. I w MSZ-cie Radosława Sikorskiego odmówiono mi wglądu do tych akt. One również są tam zamknięte.
Jakoś to nie dziwi. Tak.
No nie dziwi, no ale no, po prostu państwo polskie po roku 90 jest zbudowane na takiej fundamentalnej zasadzie kontynuacji. Skoro kontynuacji, no to trzeba chronić po prostu wszystkich tych, którzy działali przed rokiem 90, a pracują dalej, że tak powiem, dla wolnej Polski po roku 90. Ja się z tym nie zgadzam, ale po prostu ja nie mam żadnej władzy, ani nawet prezes Instytutu Pamięci Narodowej nie może nic w tej sprawie
zrobić. Ale on
zrobić.
Ma dostęp do tych archiwów zastrzeżonych, prawda? Prezes Kurtyka.
Tak, ale to nie jest...
Nie może ich ujawnić.
To nie jest dostęp polegający na tym, że pan prezes sobie idzie do zbioru zastrzeżonego i coś ogląda. Wszystkie wejścia do zbioru zastrzeżonego, ja miałem przez pewien krótki czas dostęp do zbioru zastrzeżonego tylko w aspekcie służb wojskowych, bo byłem szefem Komisji Likwidacyjnej WSI, odbywa się po prostu w sposób przewidziany różnymi przepisami. Na przykład następcy prawni tych służb, które przekazały te akta, czy wytworzyły te akta, muszą w tym uczestniczyć. Mm-hmm. I nic nie można oczywiście skopiować, dyskutować o tym. To jest bardzo ścisła procedura.
Czyli nie bezzasadne jest podejrzenie, że te archiwa zawierają informacje o ludziach, o osobach, które de facto rządzą Polską w dalszym ciągu. I dlatego te
na pewno, po części to dotyczy osób, które rządzą, czy miały wpływ na Polskę po roku 90. No dajmy, mogę podać taki przykład. Napisałem o niesamowitej historii związanej z generałem Malejczykiem. Chodzi o sprawę agenta Laufera, czyli Tadeusza Mrówczyńskiego, który został podstawiony w pewnym procesie w Toronto jako fałszywy spadkobierca rodziny Avi Lipschitz, osoby, która zmarła bezpotomnie w Toronto, i został podstawiony jako fałszywy następca prawny, to znaczy jakiś członek rodziny, i po prostu przejął część majątku. To były tego typu operacje, finansowe również, czyli no bardzo poważne sprawy, i całą tą operację nadzorował generał Konstanty Malejczyk, który po roku 90 był jednym z najważniejszych ludzi polskich służb wolnej Polski.
Mamy minutę na pytanie i pół minuty na odpowiedź, może odwrotnie, pół minuty na pytanie. Otwarty mikrofon, dobry wieczór. Halo?
Do wieczór, panie Lucjo, do wieczór, panie doktorze. Panie Sławomirze, a może by tak zamiast zwalczać siebie nawzajem z panem doktorem Markiem Ciesielczykiem z Tarnowa, może wyjaśnić, pasowałoby sobie wyjaśnić te różnice, które...
Dobrze, dziękuję serdecznie, mamy mało czasu. Ja nie sądzę, że chodzi tutaj o walkę, chodzi o po prostu sprostowanie pewnych
zarzutów. Z mojej strony zawsze mogę zapewnić i nie znajdzie pan ani pani redaktor żadnego dowodu na to, że ja po prostu jakoś personalnie pana Ciesielczyka kiedykolwiek zaatakowałem. Ja mogę nawet tutaj na antenie u pani Śliwy powiedzieć po prostu, że jestem pełen szacunku na przykład za to, co kiedyś zrobił w dyskusji z Lechem Wałęsą, rzeczywiście powiedział jemu wprost na antenie telewizyjnej, że współpracował z bezpieką, i to są rzeczy po prostu jakby poza dyskusją. Cieszę się również, że on się zajmuje Polonią. Ja po prostu zareagowałem tylko na tekst, który był krzywdzący dla Andrzeja Jarmakowskiego, w którym było napisane, że on współpracował potajemnie z rezydentem wywiadu, to jest po prostu tekst nieprawdziwy w swoich wnioskach i nawet w swojej interpretacji tego jednego dokumentu. I w sytuacji znalazłem się, w której ja jako osoba, która zajmowała się Jarmakowskim od wielu lat, jeszcze jako badacz ruchu Młodej Polski w Trójmieście, no musiałem zareagować i tyle po prostu, ale tam w tym tekście nie ma żadnych osobistych wycieczek do pana Ciesielczyka w odróżnieniu od niego. No ale to już pozostawiam osąd jakby tego wszystkim słuchaczom i czytelnikom prasy polonijnej.
Ja państwu bardzo serdecznie polecam książki napisane przez naszego gościa Oczami Bezpieki, Tadeusz Katelbach, o której to książce właśnie przed chwilą pan doktor mówił, SBA Lech Wałęsa, przyczynek do biografii, sprawa Lecha Wałęsy, śladami bezpieki i partii, Gdański grudzień 70, teraz pan doktor pracuje nad książką o Annie Walentynowicz, mam nadzieję, że kiedy ta książka zostanie już opublikowana, przyjedzie pan do Chicago i będziemy mogli ponownie porozmawiać, ponieważ jest pan naprawdę kopalnią cennych informacji, cennych wiadomości i te mizerne 2 godziny, którymi ja dysponuję, naprawdę nie pozwalają na rozszerzenie tej rozmowy, tak jakbym sobie tego życzyła. Ja panu serdecznie gratuluję tej ciężkiej pracy i mam nadzieję, że jeszcze wielokrotnie pan odwiedzi i Chicago, i moje studio.
Bardzo pani dziękuję. Mam nadzieję, że będę mógł przyjechać tutaj też do studia z panią Anną Walentynowicz. Ona powiedziała, że jak się już książka ukaże, to ona pojedzie nawet ze mną do Stanów Zjednoczonych.